e-commerce w 2020 roku urósł o 30%. Podobno, według różnych badań, do których dotarłem, przeskoczył 8-letni progres, który by dokonał się, gdyby pandemia nie wystąpiła i, krótko mówiąc, konsumentów nie zmusiła do tego, żeby robić zakupy online.
Tak, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak właśnie zbudować duży e-commerce'owy biznes i naszym gościem będzie Paweł Friske, współwłaściciel marki Reflect Group i 12 innych marek, które należą do portfolio Reflect Group.
Tak jest i trochę dołożył do tego obrotu w internecie, wiemy, ponieważ jesteśmy zaangażowani w jeden z tych projektów. No dobra, ale nie uprzedzając, zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka wyższego poziomu marketingu.
To Mariusz Łodyga,
Karolina Łodyga i jako gość specjalny Paweł Friske. Bądźcie z nami. Cześć Pawle, jak się czujesz jako polska odpowiedź na Jeffa Bezosa?
Cześć Karolino i Mariuszu i drodzy słuchacze.
Cześć.
Miło mi za zaproszenie, czuję się zaszczycony.
Oj tam.
No zwłaszcza po takiej zapowiedzi. No, faktycznie jest wspólny mianownik z tym Jeffem.
Młody, przystojny.
Ten look.
Nie przesadnie owłosiony, to też przyznajmy.
Tak, ale na tym samym szczycie tego looku.
Też w kosmos polecisz pewnie niebawem, nie?
No tak, prawie.
Tak prawie.
Też mi proponował, ale odmówiłem.
Nie mam czasu w ten weekend.
Nie mam czasu, nie, boję się takich wypraw nieznane. Natomiast tutaj wysoko poprzeczkę postawiłeś, nazywając mnie w ogóle Jeffem. Nie, no to w ogóle jest wirtuos. Ja jestem raczej osobą odtwórczą bardziej. Ta kreatywność u mnie występuje, ale raczej stanowi pewien fragment. Nie jestem wizjonerem na pewno, tak? Natomiast jestem osobą pracowitą i dążącą do osiągnięcia określonego zamierzonego celu. Także tak rozwijam.
Bardzo skromnie o sobie powiedziałeś.
Bardzo skromnie. Myślę, że Paweł specjalnie trochę obniża oczekiwania, żeby później zaskoczyć czymś pozytywnym, nie?
Cóż, mam... Ale ja to być może rozumiem, bo w zestawieniu z Jeffem każdy by siebie nazwał, że ja raczej nie jest wizjonerem.
No tak jak powiedziałem, no ta poprzeczka Jeff, a ja, no to taka jest trochę...
Na wykresie słupkowym byłaby to dość niezręczna manipulacja.
No, jeżeli bym się pojawił w ogóle na tym wykresie.
Ale w polskich realiach jednak, jako właśnie osoba, która prowadzi tyle e-commerce'ów, tyle biznesów, to jesteś wizjonerem.
Ja pozwolę sobie trochę dodać tutaj punktów do lansu, dlatego że ja po pierwsze mam trochę inną optykę. Uważam, że faktycznie jak na polski rynek, zwłaszcza poznański, bo my też nie jesteśmy Warszawą, prawda, więc też skala jakby polskiego, poznańskiego przedsiębiorstwa, to już macie dużą organizację. Przecież zatrudniacie około setki osób, przynajmniej z tego, co ja pamiętam, jeśli chodzi o wasz stan. Robicie kilkadziesiąt milionów przychodu rocznie, więc to też nie jest tak zupełnie, że wiesz, to jakby...
Że jesteśmy drobnym przecinkiem.
Na freelancie, nie? Gdzieś tam, wiesz, w poznańskich realiach to jest całkiem niezła już naprawdę organizacja, plus bardzo mi się też podobało, jak kiedyś opowiadałeś nam genezę swojego dochodzenia do tych wielu biznesów i te początki z twoim bratem, gdy, jeśli dobrze popraw mnie, jeśli się mylę, ale podkradaliście sobie pomysły i rodzice musieli wkraczać.
Tak, tak.
W ogóle
tak.
Ile mieliście lat, kiedy zaczęliście?
Opowiedz. Znaczy, to był 2001.
Czyli 3 lata.
No tak. No prawie.
Jak na Krzysiu.
Ja miałem 13 lat, także to było te 20 lat temu. I wówczas to wyglądało tak, że rozpoczęliśmy przygodę po prostu w internecie na zasadzie takiego zwykłego korzystania z internetu. To jeszcze był SDI, szybki dostęp do internetu, także to było coś więcej niż zwykłe połączenie.
56 kilo?
Nie, 128.
128 to było, tak?
Tak.
To no to ty byłeś tym gościem, który myślałem, tam są goście, którzy wymywają. Coś takiego.
Także ten szybki dostęp do internetu gdzieś tam przekuł się w tą gdzieś taką dostrzegalną możliwość zarobkowania. W sumie to zostało gdzieś wymuszone albo podyktowane właściwie tym, że zostaliśmy wychowani w taki sposób, że nie wszystko nam rodzice dawali, tylko wypłata to była wypłata.
Natomiast trzeba było sobie wywalczyć.
Tak, natomiast no właśnie z tym wywalczeniem też było gorzej, więc było trzeba pomyśleć nad inną formą finansowania swoich jakichś hobby i tak dalej, bo kiedy się interesowałem elektroniką, lutowałem układy scalone. Natomiast no, okazało się, że moja wypłata no, całkowicie nie starcza do tego typu rzeczy, więc zacząłem szukać alternatyw i zainteresowałem się tworzeniem stron internetowych, wówczas dla klientów, ale po
13-latek.
Tak, po pewnym czasie, tak. To było bardzo proste, HTML, w ogóle...
Pierwsza strona to była strona Allegro?
Nie. To już była strona taka...
Normalna, poważnego biznesu wtedy.
HTML-owa dla jakiejś tam firmy jako wizytówka, tak?
Aha.
Trochę z szablonu korzystałem, trochę przerabiałem ją, natomiast zauważyłem, że faktycznie no, takie mucenie stron internetowych no, nie będzie bardziej skalowalne, więc założyłem własny serwis internetowy, on był poświęcony muzyce elektronicznej i mój brat również, on właściwie zaczął ten serwis.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, to widzę pewne porównanie do innego wielkiego lidera biznesu, Richarda Bransona, nie wiem czy ty wiesz, ale on właśnie pierwszy biznes tak naprawdę to była redakcja gazetki jakiejś tam szkolno-uniwersyteckiej, jak dobrze pamiętam, a potem dopiero wiesz, poszli dalej w tym kierunku.
Nie? Więc... A, to nawet nie wiedziałem.
Że... Można by powiedzieć, kto nie miał kiedyś serwisu internetowego, niech pierwszy rzuci kamień.
Tak, ale ten serwis naprawdę, no, jak na tamte czasy był dosyć popularny, bo walczyliśmy właśnie, tak jak wspomniałeś, z bratem, tworząc bardzo konkurencyjne serwisy bo, po podobnej tematyce, ale on urósł do takiej oglądalności jak na tamte czasy, 2000 powiedzmy to już było 5-6, do tak 200-300 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie. Także
super.
Jak na tamten czas, gdzie internatów było około 5 milionów chyba bodajże, czy 4, no to naprawdę były te zasięgi dosyć imponujące.
To co poszło nie tak? No bo to zasadniczo mieliście tam kilka procent polskiego internetu i nie staliście się wirtualną Polską, czy tam wiesz...
Tak, zauważyliśmy, że monetyzacja tego jest dosyć ciężka i stwierdziliśmy, że właśnie postawimy wspólnie, już wtedy, już nie kłócąc się, nie drąc.
Pewnie ja sobie wyobrażam, jak Paweł siedział, patrzył, co Szymon robi i na zasadzie...
O, ja też tak zrobię.
Klikam mu się ten artykuł i teraz nagle, wiesz...
Tak.
Dokładnie ten sam, nie?
No, były tam różne historie z...
Opowiedz.
Z patronatami medialnymi, gdzie właśnie patroni medialni jakichś większych wydarzeń się dziwili, że takie samo nazwisko w takim podobnym serwisie i o co tu chodzi? No, ja mówię, tak, znam tego człowieka.
To zły człowiek, ale znam go.
Tak, więc potem po tej historii no, stwierdziliśmy, że jednak takie myślenie kolektywne i współpraca w postaci właśnie synergii naszych dwóch umysłów no, może zaowocować coś fajnego i powstał pierwszy nasz e-commerce. Ja miałem wtedy 16 lat, mój brat miał 18, dlatego też ta pierwsza działalność gospodarcza, bo wcześniej nie mieliśmy działalności gospodarczej, była zarejestrowana na mojego brata, który jest dotychczas moim wspólnikiem i tak rozpoczęliśmy naszą współpracę. Ja od początku gdzieś tam zainteresowałem się performance marketingiem i kiedyś to też zupełnie inaczej wyglądało. Nie wiem, ile słuchaczy pamięta te czasy, że do pozycjonowania w Google wystarczyły tak naprawdę masa linków w katalogach, preclach i tak dalej. I rzeczy on-site'owe, strona mogła się ładować 5 sekund, 8 sekund, to nie miało znaczenia.
Byliśmy przyzwyczajeni.
Internauta poczekał, tak, zaparzył kawę i dopiero mu się załadowała strona. Także teraz te core vitals, które są obecnie dosyć mocno gdzieś tam eksponowane przez Google, no wtedy zupełnie nie miały racji bytu, więc im więcej linków, tym lepiej. Wtedy właściwie to PageRank to był taki wyznacznik tego, jak dana strona jest wysoko w wyszukiwarkach. No i ten ruch głównie się zbierało z wyszukiwarki tak naprawdę z Google, bo to też wtedy zasięg Google wynosił podobny procent jak obecnie.
A powiedz to mi,
co sprzedawaliście w tym pierwszym
czym handelek szedł? Bo tak widzę, że kluczysz wokół tematu. To mogło być coś wstydliwego?
Nie.
Kradzione części z samochodu, bo mi zginęło radio w 2000, tam mniej więcej w tym wieku, jak ty rozpocząłeś handel.
Nie. Pierwszy nasz wspólny e-commerce handlował odzieżą i to było też związane właśnie z tymi serwisami muzycznymi. Mianowicie to były no, generalnie koszulki, bluzy i tak dalej, związane z muzyką klubową. Tak szeroko pojętą i sami gdzieś zlecaliśmy grafikom projekty graficzne, po czym przekładaliśmy je na odzież i to był nasz produkt, którym się stokowaliśmy. No i tak to, że tak powiem, zaczęło się organicznie rozwijać, a później nam dał duży boost współpracy z dużymi festiwalami muzycznymi w Polsce i to już, że tak powiem, przekuło się na otworzenie już własne, wyjście w ogóle poza mury domu, w którym mieszkaliśmy z rodzicami, bo tam już powiedzmy tych pomieszczeń od jednego, dwóch,
pewnie
trzech, garażu.
Garaż też był.
Do budówki. Także to już była za duża skala i wynajęliśmy własny lokal. I od tego się gdzieś tam taka rozpoczęła przygoda i to był w 2000 bodajże 12 albo 13 i po roku już mieliśmy pierwszego pracownika. No i tak do tego czasu dobrnęliśmy właśnie z, tak jak wspomniałeś, z 12 markami obecnie działającymi. Natomiast tych naszych pomysłów było gdzieś tam dużo, dużo, dużo więcej.
Czyli zaczynaliście po roku z jednym pracownikiem, a w tym momencie na stanie jest?
No, pod setkę. Także tak.
Duża operacja już, to jest duża operacja. Pamiętam, jak byliśmy u ciebie na pierwszym takim spotkaniu wewnętrznie przy projekcie i pamiętam, że byłeś gdzieś tam rozchwytywany. Miała być, wiesz, sesja taka, gdzie ty będziesz obecny, po czym za chwilę, wiesz, telefon, tu jakiś pożar, tam jakiś pożar. Powiedz mi, czy w ogóle dowodzenie taką armią ludzi, bo wiesz, my mamy trochę inną sytuację. My tak kiedyś sobie żartowaliśmy, że my jesteśmy trochę jak Szwajcaria, mali, ale poukładani, w sensie, wiesz, każdy wie, co ma robić, tak? A u ciebie jest trochę tak, że przy takiej gromadzie ludzi pojawia się jednak dużo więcej niespodzianek, nie? Bo jednak zapanować nad tyloma indywidualnościami mimo wszystko.
I czasami ciężko jest nad Mariuszem zapanować.
No.
A to nagle jest 50% twojej firmy.
A gdyby było takich 100, to nie wiem, jakbym to ogarnęła.
No, nie wiem. No, też mamy syna Krzysztofa, który jest takim też jakby, nie? Wiemy, dzisiaj podszedł do mnie, po prostu chciał miejsce przy umywalce, to po prostu kopnął w kostkę, nie? Co tu się wydarzyło?
Jasne.
Kto ciebie kopie w kostkę, powiedz w firmie, jak potrzebuje czegoś od ciebie?
Odpowiedź brzmi, nikt mnie nie kopie.
Jeszcze?
Jeszcze taką kulturę organizacji posiadamy, natomiast co do naszej działalności, no tutaj jakby w grę wchodzi to, że my nie jesteśmy jedynie e-commerce'em, który tylko czymś handluje. Większość e-commerce'ów jednak opiera się na tym, że prowadzą handel, a nie prowadzą produkcji. My dużo z naszych działalności opiera się na tym, że wykorzystujemy nasze możliwości produkcyjne, które jedna z naszych marek również świadczy dla na przykład rynku B2B. My je świadczymy też dla rynku B2C w postaci na przykład serwisu megakoszulki.pl, bo to jest taki serwis, który według Senuto jest tam w okolicy 300. miejscu uplasowany, jeśli chodzi o oglądalność. W sensie
w Polsce.
Mhm. Więc to jest taki nasz najpopularniejszy, powiedzmy, e-commerce. I na nim można, że tak powiem, zaprojektować własną odzież, gadżety z dowolnym nadrukiem, z dowolną grafiką. Ten asortyment jest dosyć spory. Także dlatego te pożary, bo jak masz produkcję, to no, fizycznie pożar mieliśmy chyba raz w firmie, bo faktycznie się nam...
Był nawet pożar,
bo piec się nam zapalił, także gaśnica została...
Pies czy piec?
Piec, w którym się koszulki...
Byłoby dziwnie, jakby im się pies zapalił, nie? Chociaż no to, mniej to, groźnie.
To by było dobre, ale tego nie było. Natomiast w przypadku innych rzeczy faktycznie gdzieś jesteśmy organizacją, która cały czas się układa, cały czas dąży do tego, żeby ustabilizować pewne procesy, zmapować je, spisać je, więc do tego cały czas dążymy i mamy pewne rzeczy już ustandaryzowane, ale przez pryzmat tego, że dosyć szybko się rozwijamy, to jest właśnie ta cena, którą czasem musimy ponieść w konsekwencji tego, że szybki rozrost nie nadąża za właśnie
uprocesowieniem wszystkiego, tak, nie? No tak, wiem. Też tak. Miałem to pytanie gdzieś tam w tyle głowy, właśnie chciałem się ciebie z tobą zweryfikować, jakie są koszty właśnie takiego gwałtownego wzrostu, tak? Bo ja mam taką teorię, że czasami bardziej komfortowa jest mała firma niż wielka, bo to trochę jak z dziećmi, małe dziecko, mały problem, jest takie porzekadło ludowe, duże dziecko, duży problem, nie? I teraz myślę sobie, że wielu przedsiębiorców, których znam, to ich wielkości w sumie nie zazdroszczę, nie? Dlatego, że no to są wyzwania. O, tak jak powiedziałeś, też jest produkcja, tam trzeba spełniać normy, tam się maszyna zepsuje, plus pewnie są też koszty leasingowe, wiesz, te wszystkie inne rzeczy, potem masz ludzi.
Tak. No,
wiesz, urlopy, sezon urlopowy, podejrzewam, że teraz też połowę rzeczy jakby jest też trudniejsze, bo chociażby trzeba ogarnąć całe procesy, wiesz, rotacyjne, nie?
Tak, ale to już gdzieś nauczeni doświadczeniem wiemy, ile osób gdzieś tam możemy wypuścić na urlopy, ile przytrzymać. No teraz akurat lipiec mieliśmy takim gorszym miesiącem, więc jakby nawet mocno proponowaliśmy te urlopy, żeby...
Janina, wyglądasz na zmęczoną. Nie, wyglądasz na zmęczoną.
Zdecydowanie do spa.
Czas na spa.
Tak. Więc jakby tych trudności w zarządzaniu większą organizacją jest kilka, bo właśnie też między innymi balans finansowy, bo przez to, że gdzieś tam rosliśmy przez dłuższy czas w kontekście rozwoju i też przychodów, sprzedażowym, no to też my te wszystkie środki reinwestowaliśmy, więc gdzieś ten bufor bezpieczeństwa, taka poduszka bezpieczeństwa, no nie jest za duża, więc w momencie, kiedy przychodzi cięższy okres, jest trudniej, ale najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest aspekt ludzi i tego, my już też nauczyliśmy się robić kalki kompetencji i tego, żeby było zawsze zastępstwo za daną osobę, bo anusz ktoś wyjedzie, anusz ktoś się zwolni i tak dalej. I tacy już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, tak jak kiedyś na przykład był tydzień, gdzie, znaczy tydzień, powiedzmy miesiąc, gdzie nie wiem, dwie osoby się zwolniły, to my się chwytaliśmy za głowę, tak teraz jak jest miesiąc, gdzie nie ma czterech osób, które się zwalniają, no to tak dziwnie, tak? I to nie wynika jakby z tego, że nasza organizacja jest jakaś, powiedzmy, pokrzywiona, czy w jakiś sposób zdeformowana, czy nieodpowiednio zarządzana. Oczywiście mamy sobie gdzieś tam sporo do zarzucenia, ale myślę, że jakby ten kontekst nie wynika z tego, że oni są niezadowoleni z tej pracy, tylko z tego, że jest duża rotacja i no, jesteśmy w Poznaniu.
W dużej skali.
W którym jest naprawdę niski poziom bezrobocia.
Ja wam powiem, że bo byliśmy na urlopie, część pewnie naszych słuchaczy wie, bo żeśmy nieznośnie spamowali na storiesach pięknymi widokami. Ty jeszcze jesteś przed urlopem,
nie? Nadawaliśmy.
Ja jestem przed urlopem i jeszcze lajkowałem.
Jeszcze lajkowałeś, tak?
Lajkowałem, tak.
To tylko jakieś ostatnie odruchy ludzkie musiały być.
Ale z zagryzionymi zębami.
Czułem, że to był taki lajk, wiesz, na zasadzie zdychaj.
Ty takie wkurzone minki to zawsze były łatwo.
Ale to chciałem powiedzieć, o czym innym jest ta historia, nie o zawiści takiej, zdrowej ludzkiej zawiści, tylko o tym, że czytałem biografię między innymi Napoleona podczas tej całej, wiesz, naszej wakacyjnej przerwy. I mnie zadziwiało to, ile ten facet musiał znosić, bo miał różne okoliczności. Im była większa na przykład już skala operacji u niego, no bo wiadomo, on zaczynał od podporucznika artylerii, a potem piął się przez stopień generała, tam aż do cesarza Francuzów, nie? I on miał kilka takich sytuacji, trochę biznesowo to sprowadzając jakby per analogia do naszego turu podcastu, a propos przyzwyczajenia do pewnych zjawisk, które nas by wyłączyły z naszej perspektywy, nie? Siedział sobie podczas bitwy jakiejś tam na przykład pod Waterloo, prawda? I ten autor takim zimnym, takim biograficznym językiem opisywał, że podczas jednego z fragmentów tej bitwy jego adiutanta przecięła na pół kula armatnia. A wiesz, facet stał obok niego na koniu dosłownie pół metra, nie? Na czym Napoleon po prostu spojrzał w lewo, jakby dobrze, to teraz z prawej flanki chłopaki naprzód, nie? Na zasadzie,
wiesz, bez w ogóle wzruszenia, bez takiego jakiegoś...
Tak, jakby, no wiesz, no latają kule, to ludzie się jakby niszczą, nie?
Naturalna kolej rzeczy.
Tak. I wiesz, wiele miał takich sytuacji, nie? Poszedł na przykład na Rosję podczas inwazji w 1812, pojechał tam było prawie 600 tysięcy chłopa, wróciło 50 tysięcy. Jakby, weź to, wiesz, przelicz, nie? Tak, jakby tak. Na zasadzie ile tragedii.
Ponad pół miliona żywych istnień.
Tak. I po prostu sobie musisz pewne rzeczy umieć racjonalizować. Oczywiście nie sprowadzam twojego biznesu do morderczej jatki.
U nas jeszcze nikt nie zginął i mam nadzieję, że tak pozostanie.
Ale chodzi mi o to, że wiesz, nam tutaj w małej organizacji wydaje się pewne rzeczy, wiesz, na zasadzie to by nas wykończyło, po czym nagle właśnie wzrastasz w takie sytuacje, gdzie na przykład właśnie musisz się przyzwyczajać, że ci połowę działu gdzieś tam na przykład zachoruje, albo tu masz, nie wiem, czy u ciebie tak było, ale...
Albo koronawirus go wykluczy, tak? Bo wchodzą na przykład lockdowny, czy kwarantanny. I okazuje się, że nie masz połowy działu produkcyjnego. I co wtedy robisz?
I to, co na przykład, nie wiem, my na przykład sobie myślimy o naszym na przykład zobowiązaniach finansowych, no to mamy jakiś kredyt mieszkaniowy, jakiś leasing, prawda, jakieś czynsze, jakąś tam powiedzmy...
Leasing na małe auto?
No, specjalnie mamy małe auto, żeby się nie stresować, nie? Chociaż marzy nam się dużo, to już w podcaście było poprzednio, o czym myślimy, ale zmierzam do tego, że to są jednak rzeczy, które byłbym w stanie jednostkowo udźwignąć, nie? Po czym ty jesteś w dużej organizacji i nagle przychodzi lockdown. Jak sobie poradziliście z tym tematem? Bo wiem, że pandemia nie wszystko u wszystkich jakby łatwo ogarnęło. A z kolei przy dużej organizacji, jak przychodzi taki wstrząs, to trochę jesteś jak Napoleon na tym polu bitwy, patrzysz, że na przykład, nie wiem, zamyka ci sektor i myślisz sobie, no tak. Jak to się odbywa?
To znaczy tak, no pandemia była czymś faktycznie zjawiskiem totalnie nowym, to nie tylko dla nas, ale dla wszystkich. My byliśmy tym segmentem takim pośrednim, jak ja to nazywam, bo... Dlaczego pośrednim? Uważam, że najbardziej dostały, że tak powiem, w ucho wszelkiego rodzaju gastronomie, eventy,
hotele
targi. Natomiast właśnie te eventy, targi, to jest nasz klient. I tutaj problem polega na tym, że w momencie, kiedy oni nie mają co robić, no to tym samym też nie zlecają nam, więc automatycznie nas odcięło, tak powiedzmy z dnia na, no z tygodnia na tydzień, bo jeszcze jakieś tam się procesowały zamówienia, więc był czas takiego zadumy, co robimy dalej.
Zadumy. Przycięło człowieka na pół, nie?
Tak, ale mam dosyć interdyscyplinarny zespół, który jest bardzo kreatywny, bo dopiero po kilku latach mamy taki zespół kierowniczy i nadzorujący, który jest naprawdę bardzo zażyły, bardzo zżyty i bardzo taki, i on nie rotuje, tak? To są raczej osoby, które już są z nami dłużej, po kilkanaście lat, no kilkanaście to przesadziłem, ale no po kilka lat. I ten zespół tak mocno się zmobilizował, tak mocno poczuł to, że jest no ciężko, bo nie ma tych zamówień, że my w ciągu tygodnia tak naprawdę się przebranżowiliśmy, tak? Z tego sektora reklamowego, bo tutaj może nie dopowiedziałem do końca jakby czym się zajmują nasze działalności, one są w sektorze ogólnym.
W sumie na dzisiaj, przepraszam, tylko doprecyzuję, bo dzisiaj Paweł ma na głowie w sumie 12 różnych marek, czy też podmiotów, które realizują jakieś swoje działania, tak? Dobrze mówię?
Tak, tak, ale one są wszystkie w segmencie ogólno pojętej reklamy, od właśnie nadruków odzieżowych, po gadżety reklamowe, po poligrafię reklamową, po właśnie obsługę rynku B2C w kontekście również właśnie personalizowanych gadżetów czy odzieży. Natomiast no, widzimy też, że no, ja przynajmniej w ostatnim czasie trochę pivotuję i uciekam w nieco inną stronę, ale to może później powiem o jakby gdzieś tam nowych kierunkach, które mhm. widzimy jako szansach. Natomiast odpowiadając na pytanie pandemii, w ciągu tygodnia byliśmy w stanie się przystosować do tego, żeby produkować maseczki z własnym nadrukiem, czy tam dla firm, produkować bawełniane akurat, tak, produkować przyłbice, ale to również i handlować tymi maseczkami jednorazowego użytku, których w ogóle nikt nie miał, płynami dezynfekującymi. Także tak naprawdę mieliśmy komplementarną usługę, której na dany czas rzadko kto miał. I dlatego też dostaliśmy duże przetargi, czy to od Allegro, czy od Volkswagena, dużych firm, które no, wykładały naprawdę spore pieniądze, tak? Bo tutaj mogę zdradzić, że za maseczkę jednorazową Allegro na przykład zapłaciło...
Z nadrukiem.
Nie. Bez. Tutaj mówię o takiej jednorazowej, takiej jak...
Tej medycznej. Takiej.
Medycznej, tak? Ponad 50 groszy za jedną sztukę.
Nie wiem, widzę, że uśmiech w oczach masz po prostu diabelski, a ja nie wiem, to dużo czy mało? No,
zależy w którym momencie, tak? Bo jej ceny były różne.
Ale ogólnie kosztuje, no w przypadku paru tysięcy sztuk, ogólnie taka cena to jest tak 10 do 15 groszy, także.
Stąd ten błysk w oku się pojawił.
Tak, bo w tym momencie,
którym te maseczki były najbardziej poszukiwane na rynku, to nie było w cenie detalicznej, to one po kilka złotych za sztukę chodziły.
Trochę się śmiejemy, bo wiadomo, dzisiaj te maseczki to brzmi jako taki, wiecie, no trochę... kliszowy pomysł na biznes, ale w tamtym czasie nikt nie wiedział, co zrobić ze sobą, bo to dla wszystkich było, tak jak ty masz, e-commerce niby bardzo rosnąca branża, ale z drugiej strony uderza ci w sektory, które są sparaliżowane, w sensie uderza sektory, które są twoimi partnerami, one są sparaliżowane, więc nagle musisz zaczynać kminić i trzeba ten mechanizm myślowy przeprowadzi całościowo na zasadzie to, jak my z tego wybrniemy i jak nagle my też na przykład to zrobimy. To niby proste. Ja kiedyś pamiętam, jak to był właśnie ten marzec tego 2020, rozmawiałem ze znajomym, który też miał jakąś tam agencję reklamową i on mówi, słuchaj, wiesz co, zrobiłem deal życia, bo właśnie też maseczkami zaczął handlować. Ja mówię, tak. Wiesz, jak ty żeś przeskoczył z czegoś tam, co było, wiesz, kompletnie niekomplementarne do niego, tak, do maseczek. Tak. A, wiesz, bo tu znajomy tam, wiesz, w ministerstwie, no pewnie.
A, dobrze, to znamy.
Z tych samolotów.
Tak.
Plus jeszcze respiratorami, wiesz, zaczynam handlować.
Tak, że powiem wam, jeśli chodzi o tą pandemię, to był najlepszy dla nas okres, bo jeszcze zredukowaliśmy trochę zatrudnienie ze względu na to, że się wystraszyliśmy, a okazało się, że ten przypływ zamówień jest duży, trochę bardziej w kierunku handlu, ale to również takich tych bawełnianych z własnym nadrukiem codziennie wysyłaliśmy po około 1500 zamówień.
Super.
Także jednostkowo to też było bardzo dużo, nie nadążaliśmy, nie mieliśmy takich maszyn, więc szybko dokupowaliśmy i tak dalej, więc to był czas tak naprawdę hossy, 3 miesiące, w którym no, nasza grupa najwięcej zarobiła i też odłożyła, bo dzięki temu mieliśmy czas spokojny do końca roku, dzięki zmniejszonym zaskoczonym gdzieś tam obrotom już od właśnie gdzieś sierpnia.
Winston Churchill podobno zabłysnął kiedyś takim stwierdzeniem, nie ważcie się zmarnować dobrego kryzysu, nie? Na zasadzie jako szansy, tak, wiesz, myślę, tak, że tu wam się to udało, ale też i wielu innym jeszcze też przedsiębiorcom, nie?
Tak, to powiedz mi prawdę, bo ja się tak zastanawiam, masz naprawdę bardzo bogate doświadczenie, kiedy mówisz, że zaczynałeś w wieku 13 lat, to ja nawet gdybym chciała przypomnieć, co ja robiłam,
ja wtedy składałem długopisy zarobkowo.
A były takie ogłoszenia, też pamiętam, ale stwierdziłem, że nieopłacalne.
Ja chyba ulotki mało roznosiłam.
Teraz taki mądry jesteś, wiesz, bo na moim doświadczeniu się zobaczyć. Mariuszowi jakby to się nie opłaciło, nie idę w to.
Tak.
Naprawdę, serio, pierwsza moja robota za pieniądze to u moich rodziców znajomego, który miał jakieś tam rękodzieło, nie? W sensie jakąś działalność, to był pewnie jeszcze 80. albo początek 90. lat, no to skręcałem długopisy. Nie? Jeden dzień, co prawda, jeden dzień.
Jakby
już policzyłem, jakby nie pasuje mi to. Nie.
Ja z kolei, jak miałam 13 lat, to roznosiłam ulotki z mojego wujka szkoły językowej i żałuję, że wtedy nie miałam Apple Watcha, który mierzył mi kroki, bo dzisiaj te wyniki...
20 tysięcy albo 40.
I ile pięter, bo wtedy jeszcze to było w mniejszej miejscowości.
W Trzciance, nie bójmy się tego
tak,
słowa.
Tak, w Trzciance. I tam niestety winda była rzadko spotykanym akcesorium w budynku, tak, więc niestety tych pięter naprawdę poskakałam trochę. I właśnie tak się zastanawiałam, jeżeli chodzi o twoje doświadczenie z tego
najbardziej creepy robotą, jaką miałem, to byłem śmieciarzem, to tak się przyznam. Jak tam miałem może 13 lat, to była siódma klasa podstawówki.
Ale puszki?
Nie, wiesz co,
wywoziłem
śmieci. Mojego kolegi z podstawówki, wujek, miał firmę taką wywozową i na przykład czyściliśmy jakieś poddasza, wiesz, po remontach, czasami też trzeba było śmieci wywieźć. Pamiętam, że miałem 5 zł za dzień takiej pracy, 5 zł.
Ale to właśnie, to bardzo dużo uczy, bo im więcej takich
czego nie chcesz już robić, to też jest inna nauka.
Ale to ja uważam, że też tak samo jak spalone biznesy i tak dalej, czy takie, które po prostu nie wypaliły, tak? Nie uznajemy tego jako, razem ze wspólnikiem, jako jakokolwiek taką namacalną stratę, tylko jako naukę.
Zdobycie doświadczenia.
Koszt edukacji i to trzeba po prostu wpisać, bo jak się przestuduje biografię wielu miliarderów na świecie, no to wielu z nich miało mnóstwo nieudanych projektów, ale jakby ta ich determinacja i siła dążenia do określonego celu, czy wielu zbankrutowało tak naprawdę i powstawało, no to gdzieś powoduje, że...
Gdzieś fajną rzecz mówiąc o tym...
I tutaj już właśnie trochę odpowiadasz na moje pytanie, które chciałam zadać, chociaż go nie zadałam, chciałam zapytać o to, gdybyś mógł cofnąć czas, co byś zrobił inaczej, albo czego byś nie zrobił.
I dlaczego byś wcześniej skorzystał z naszych usług?
To znaczy tak, może zacznę od tego, co bym zrobił. Jeszcze więcej bym się edukował, bo gdzieś ta moja edukacja, powiedzmy, była głównie oparta o
doświadczenie
na samym początku.
Praktykę.
Dobre praktyki, podglądanie innych, a taka usystematyzowana, czy to poprzez literaturę, czy poprzez szkolenia, to dopiero później były, bo to już dalszy czas. Ale ta literatura też była zagraniczna, też przygotowując się do akurat pisania pracy magisterskiej, też korzystałem właśnie z zagranicznej literatury i to wiem, że gdybym jeszcze mocniej zgłębił, być może to by się przekuło w właśnie większy jeszcze gdzieś tam sukces czy doświadczenie, którym teraz mógłbym je wykorzystać po prostu. A na pytanie, czego żałuję? Raczej niczego.
Taki piłka w grze, nie ma czego żałować. Nie?
Raczej niczego, bo wszystko to, co było, powiedzmy, negatywne, czy to, co się nie odbiło, nie przekuło właśnie w ten sukces, no to uważam, że to jest ta nauka, za którą warto było
zapłacić. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, tak?
Tak.
A propos tej edukacji, to jest absolutnie coś, co też widzimy jako potrzebę, wiadomo, wszyscy się uczymy, prawda? To jest nieustający proces. Ja w ogóle nie uważam, aby jeszcze edukacja w Polsce na poziomie tej państwowej takiej ścieżki, czy nawet prywatnie, bo ja i to zaliczałem, żeby była jakimś wielkim inputem w moim życiu zawodowym, natomiast ewidentnie...
Jest epizodem bardziej.
No, takim, wiesz, towarzyskim, nie? W takim sensie, że fajnie, bo interakcje społeczne, bo uczy nas gdzieś tam, wiesz, ustawiania, pozycjonowania się w grupach, prawda? To jest jakby kluczowe też z perspektywy, ale społecznej, natomiast niewiele wnosi z perspektywy narzędzia, jakim jest edukacja, bo bo świat się bardzo mocno zmienia, bardzo szybko. Jak ja się uczyłem, to nie było, wiesz, internetu. 56 kilo to taki trochę prototyp internetu, prawda? Więc
tak, tak.
To nikt nas nie przygotowywał do tej gospodarki cyfrowej, więc to jest jakby inna sprawa. Ale pamiętam, że bardzo fajnie grał u nas zawsze w takich, jak sprzedawaliśmy szkolenia, cytat z Lincolna, Abrahama Lincolna, który podobno on powiedział, wypowiedział to słowo. Nie? Jeśli uważasz, że edukacja jest droga, spróbuj niewiedzy.
No tak, no właśnie.
Tak, i teraz myślę, że każdy z nas, myślę, może powiedzieć sobie, że jedna z najlepszych rzeczy, jaką zrobił, to właśnie zdobycie jakiejś tam wiedzy, która mu pomogła coś tam zrobić. Nie? I też powiedziałaś jedną rzecz, która mi się podobała wcześniej. Użyłeś frazy, która jest mi bardzo bliska, czyli mapowanie procesów, tak, mapowanie przestrzeni, odkrywanie w ogóle nowych przestrzeni z uwagi na to, że wchodzisz z nową działalnością, prawda? Więc poznawanie tak naprawdę relacji, poznawanie zależności, mechanizmów, to jest też ogromna wiedza, którą trzeba pozyskać, nie? Która pozwala później tak naprawdę poukładać sobie biznes, zobaczyć właśnie, że w tym momencie być może maseczki pójdą, za chwilę pójdzie coś innego, za chwilę wprowadzisz coś tam. I tu gładko, a propos twojej wiedzy i doświadczenia, przejdziemy do pytania, co w takim razie będzie next big thing, jakby to powiedział Steve Jobs u ciebie, tak? Co ta mapowana, zmapowana rzeczywistość daje tobie jako przemyślenie? Gdzie Paweł Friska będzie maczał swoje palce biznesowo w najbliższych latach? Bo wiemy, co już zrobiłeś, wiemy, jak to się kręci, tym bardziej, że my jesteśmy od wewnątrz twojej organizacji, więc już trochę znamy szczegółów, ale gdzie Paweł pójdzie w następnym kroku?
Pójdzie w kroku tego, żeby wykorzystać właśnie swoje doświadczenie dotyczące marketingu, bo gdzieś tym się karmię, tym to jest gdzieś tam moim gdzieś przedmiotem zainteresowań i w tym się edukuję. I trochę, że tak powiem, na tą chwilę działalności, w których my działamy, są skalowalne, ale nie aż tak jak inne, które można dostrzec, że tak powiem, na rynku i też które dają dużo bardziej takie, no powiedzmy, marże, wysoko bardziej marżowe produkty. I teraz niedługo właśnie następuje pewna taka duża, że tak powiem, duże przełamanie, że tak powiem, duży przeskok w naszej organizacji.
Krok milowy?
Krok milowy, tak, tak, w której właśnie obecne działalności pozostawiam pod jurysdykcją, tak to ujmę, mojego wspólnika, brata. Natomiast ja zaczynam nowe działalności, o których właśnie tutaj już gdzieś zacząłem wspominać. I to będą działalności z różnych dziedzin. Pierwszą taką działalnością jest działalność w sektorze, powiedzmy, budowlanym nawet. Są to wyposażenia, właściwie no ciężko to tak powiedzieć, ale generalnie w kierunku energooszczędnego ogrzewania domu, o tak bym to powiedział, które teraz ma dosyć wysoki trend. Nie chcę dokładnie zdradzać szczegółów tego projektu, bo on dopiero ruszy gdzieś mniej więcej 1 października. Ale oprócz tego zauważyłem dużą szansę na złapanie takiego świętego grala, którym dla mnie przynajmniej jest biznes, który jest oparty o internet, o sieć, w którym do jego obsługi nie potrzeba żadnego człowieka, który raz wypromowany rozwija się organicznie dobrze właśnie wypromowany może przynosić korzyści comiesięczne i to wzrastające.
Brzmi intrygująco i ty o sobie mówisz, że nie jesteś wizjonerem.
Nie, bo to nie jest wcale takie wizjonerskie, tylko trochę no, gdzieś trzeba popatrzeć.
Ale nie będzie to fotowoltaika.
Nie, tu mówię o interesie teraz zupełnie internetowym.
Dobrze, bo nie mam wrażenia, że teraz to drugi właśnie, wiesz, wizjoner w Polsce jedzie na fotowolcie, nie?
Aha, to mówisz o tym pierwszym biznesie.
A nie, tak, to tak, nie, tak, to będzie też fotowoltaika?
Nie, to będzie, to będą akurat, no dobrze, maty i panele grzewcze, to jest ogrzewanie podłogowe na energię elektryczną.
A ty już będziesz miał konkurencję, wiesz o tym?
To jest konkurencja, ale...
Nawet nam składali zapytanie w zeszłym roku o strategię.
Rozumiem, ale...
Daję ci znać, nie, żebyś nie myślał, że wiesz, tam jest pusto, już jest coś.
Nie, no to takich biznesów w Polsce jest bardzo mało, tak? Natomiast tutaj jakby no, siłą naszą będą zupełnie inne.
Ale mieli bardzo, bardzo niski budżet na marketing. Chcieli być globalną firmą z 2000 budżetem, 2000 budżetu miesięcznie, więc jakby myślę, że tu nie powinien się aż tak bardzo też przejmować teraz tą informacją.
Nie, no są no, oczywiście podmioty, tylko to też warto wykorzystać trend, tak? Bo to tak samo jak z fotowoltaiką, ktoś... wymyślił sobie ten biznes 3 czy 4 lata temu, no to teraz myślę, że odcina kupony, tak? Bo mam nawet kolegę, który przebranżowił się 2 lata temu, tak? No, tak jak zaczęła się pandemia, no i teraz ma 60 pracowników, robi milionowe już przetargi, także już dla nawet dla rządu. Także to wszystko się da, tylko że kwestia tego, w jaki sposób się to zrealizuje, bo wielu osobom też często się wydaje, że ten pomysł jest najistotniejszy i to od niego wszystko zależy i tak dalej. Nie. To ja chciałbym obalić taki mit. Według mnie to pomysł to jest jakaś tam składowa tego wszystkiego, a to dopiero pewna pracowitość i systematyczność i taka właśnie metoda, jak to właśnie często Mariusz używa, iteracyjna z programowania, dopiero tworzy sukces.
No tak, ja też tak uważam, zgadzam się. Znaczy, w ogóle uważam, że jest taki miks, tak, bo też ja jestem takim przeciwnikiem mówienia o tym, że jest jakaś magiczna wajcha, która sprawia właśnie, że nie wiem, Jeff Bezos budzi się o 5 rano i mówi, ja pierniczę, już wiem dokładnie, gdzie będę za 20 lat i będę latał w kosmos i w ogóle, no będziemy bogaci w pokorek, prawda? Bo okazuje się, że pewne rzeczy składają się na kroki milowe też, procesy, które towarzyszą później improvementowi tej organizacji. Ale pomysły oczywiście są częścią tylko w ogóle tego masterplanu, natomiast oczywiście liczy się zespół, który masz, wiadomo, nie? Bez ludzi, to też powiedziałeś, tak? Bez ludzi właściwie jesteś w czarnej rozpaczy. Widziałem, że czekałeś, czy powiem słowo na D, nie? No, ciekawe, czy to rzuci, nie?
Nie, no wiadomo, no tu eufemizm, to bym bała.
Synonim, nie? Czarna rozpacz. Czarna rozpaczliwa. W każdym razie uważam, że pomysł wiadomo, koncept na coś tam, prawda? Ale też i ludzie właśnie, którzy tworzą jakby organizację, bo potem jeszcze są oczywiście różne też czynniki, chociażby jak struktura, w której działasz, czyli na przykład technologia, którą możesz używać. To, co dzisiaj będziesz robił z tym organicznym biznesem, takim pączkującym praktycznie rzecz biorąc na jakimś tam procesie, który macie w głowie, jest możliwe, dlatego że wszyscy mamy dzisiaj dostęp do praktycznie szerokopasmowego internetu, nie?
Zgadza się.
25 lat temu, jakbyś powiedział, że będziesz w internecie robił biznes, to by ci powiedzieli, bo dzisiaj, jak ja sobie wyobrażam, dzisiaj na przykład serwis, który ma 300 tysięcy użytkowników i problemy z monetyzacją czegoś takiego, to na zasadzie, ale jak? Tak, jak nie zmonetyzować czegoś takiego, tak? To jakby trudno mi sobie wyobrazić, wiesz, problemy monetyzacji tego typu ruchu, prawda? Bo to można tematycznie targetować właściwie wszystko, co byś chciał, nie? Przy takiej dużej liczbie odbiorców. Natomiast wtedy absolutnie nie? Bo ludzie nawet nie wiedzieli, że to ma sens, tak? Internet był takim trochę, wiecie, synonimem popierdółki, nie? Na zasadzie robię w internecie, aha.
No trochę tak, ale też nie narzekałem zupełnie na tą monetyzację, bo faktycznie też należałem do takiej sieci reklamowej, która zrzeszała właśnie większe serwisy w Polsce i dzięki temu oni pobierali faktycznie trochę złodziejskie stawki, bo chyba 40% marży, także, ale znowuż też załatwiali kampanię jakiegoś, nie wiem, Nike'a, Millera, czy tam tego piwa i jakby no to w gruncie rzeczy takiemu chłopakowi, który miał kilkanaście lat, no to tak się naprawdę fajnie zgadzało. No.
Wiem.
Ten pit był całkiem spory.
Tak, ale jeszcze pewnie i tak szedł do rodziców. Mama, daj piątaka na
nie,
piwo.
No, mam w ogóle to
na piwo, 13-latek.
Daj na browca, mama, daj.
Historia była taka, że rodzice do końca nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie powiedzmy pieniądze gdzieś tam się udało zarobić. No i mama pomagała mi oczywiście w tym picie. W piciu mleka. Tak, wypełniała ten pit i mówi, Paweł, ale wiesz co, tu mi się o 1-0 nie zgadza. A ja mówię, nie mama, tak naprawdę jest. No, ale jak, ty zarobiłeś więcej niż my?
Prawdopodobnie to był szok, nie? Bo wiesz, rodzice, ja patrzę z perspektywy rodzica, myślisz sobie, dzieciaki siedzą w pokoju, jest cisza, jest spoko, pewnie grają w jakiegoś tam pasjansa, Quake'a czy tam Duma, a potem dostajesz do wypełnienia PIT i halo, hola, hola, nie?
Tak. Hola, hola. I jeszcze się do rachunków nie dokładają młodzieńcy.
No, a wtedy nie.
Dopłacałeś?
Nie, wtedy nie. Wtedy żyłem totalnie na...
Czułbym się spyszny jako rodzic.
Tak. No, czy zadałem pytanie, powiedzieli, że nie. Dopóki mam 18 lat, to oni nie chcą, żebym się dokładał. Ja mówię, no dobra, okej, ale później jakby z pewną nadwyżką.
Czym się rodzice zajmują?
Wiesz co, prowadzili własną działalność gospodarczą, ale to były zakłady kserograficzne, które siłą rzeczy wraz w latach 90. i to jest też taka refleksja.
I zarobiłeś więcej niż oni z działalności gospodarczej?
No już to już był 2000 któryś, tak? 2005-2006, gdzie już ta działalność już gdzieś tam
wygasała,
tak? Bo do 2013 czy 2014.
I nie dołożył się do rachunku? Tak. Ciekawe.
Ale to też jest taka refleksja a propos e-commerce'ów, bo dużo osób też mówi, dlaczego mi nie wyszedł ten e-commerce i tak dalej, ale to jest właśnie analogia do lat 90. I tak jak się założyło e-commerce, powiedzmy w latach, nie wiem, 2005, 2013, 2015, to tak naprawdę większość z tych e-commerce'ów, co by się nie wymyśliło, to rynek był na tyle chłonny, że on szło. I to jest taka analogia właśnie do lat 90. Cokolwiek się otworzyło w tych latach 90., to szło. A później rynek się nasyca, jest więcej podmiotów, więcej konkurencji. No i w tym momencie no, rynek weryfikuje, kto na tym rynku zostanie, czy faktycznie ci, którzy zaczęli wcześniej i nadal mają, powiedzmy, z perspektywy siły, mają większe możliwości, czy jednak są wygryzani przez powiedzmy, nie wiem, Allegrowiczów na przykład.
Tak? Duże podmioty, nie? Bo to też, wiesz, to nawet nie skala chyba tych konkurentów, bo to wcale nie musi być dużo więcej konkurentów, wystarczy, że nagle ci wejdzie w sektor jakiś gigant typu Amazon albo Allegro, tak? I nagle, wiesz, widzisz wszędzie reklamy, w telewizji, w radio, wiesz, plus mają, wiesz, wszędobylską obecność w mediach elektronicznych, nie? I teraz wystarczy jeden podmiot, ale za to z taką kiebzą. Ja pamiętam tę dyskusję na naszej grupie Marketingowe Strategie Wzrostu. Drodzy słuchacze, jeśli tam jeszcze nie jesteście, to oczywiście zapraszamy. Wystarczy nas znaleźć na Facebooku i poprosić o dołączenie odpowiedzi na 3 krótkie pytania. Ale tam była w zeszłym roku, a propos tej grupy, taka dyskusja a propos wejścia Amazona do Polski i niektórzy mówili, nie, bo mamy taką siłę przywiązania do Allegro i tak dalej. Niektórzy mówili, a jestem zdania z kolei, że jeżeli Amazon stwierdzi, że to jest
AliExpress,
że to jest strategiczny obszar i że tutaj inwestują, to nie jest kwestia jakby woli po naszej stronie, tylko tego, kto na przykład decyduje po stronie Amazona, tak, czy tego AliExpress, tak, no bo to kwestia skali. Pamiętam, jak kiedyś robiliśmy strategię marketingową dla jednego biznesu, który chciał właśnie rzucić wyzwanie, walcząc o rynek senioralny, tak, czyli ten siwy włos na rynku, czyli 55+ w Polsce, e-commerce'owo. No ale w badaniu wyszło, kto na tym rynku gdzieś tam już funkcjonuje i może, krótko mówiąc, bardzo mocno działać. No i jak zrobiliśmy badanie pod kątem wielkości budżetów, prawda, marketingowych wykorzystywanych przez Allegro versus możliwości tego klienta, tak, to się okazało, że
to jest, że nie ma z czym walczyć.
To jest, tak? Różnica na poziomie, tak jakbyś, nie wiem, jako czterolatek wyszedł na boisko i mówi, dobra, dawaj typa jego największego na boisko.
Lewandowskim powalczymy.
Ja go rozwalę, nie? Tak jak Abelard Giza, kiedyś, nie wiem, taki sketch bardzo fajny, mówi, że on urodził się bardzo słaby i na poziomie czterolatka ma siłę mniej więcej, nie? No może ośmiolatka. To znaczy mówi, że dwóch czterolatków rozwali w każdym pojedynku, nie? Okay. Ale kiedy przyjdzie ci dorosły, no to nie ma szans. I trochę tak jest, nie? Że jak masz mały biznes i jesteś takim czterolatkiem na boisku, gdzie grają dorośli, to co byś nie robił, to nie ograsz, tak? Bo brakuje ci siły, brakuje ci motoryki, brakuje ci mięśni. I trochę jest tak z biznesem. Jeżeli na przykład, nie wiem, wchodzi ci na przykład taki gracz jak Amazon w twoją kategorię i ci ją po prostu przejmuje, to ci ją przejmuje.
Tak, zjadaj.
No i mówi ci, mały, siadaj, bo jesteś na bocznym i grałeś, nie? Więc to też nawet nie zawsze musi być ta, wiesz, wielka fala konkurentów pobocznych, nie? Takich, którzy nagle myślą, Pawłowi idzie dobrze, to też będę handlował czymś tam. Tylko może być po prostu strukturalny jakiś gracz, który ma taką przewagę, taką dźwignię, że goodbye, nie?
No, ale to widać nawet po samym Allegro, tak?
Bo Allegro też ma ten problem, nie?
Tak. No ma ten problem, ale też co robi, tak? Przecież te najlepsze gdzieś tam branże intratne, przecież on sam zaczął handlować, tak? Jako Allegro, tak? Mhm. Niedużo brakuje do tego, żeby Allegro postawiło swoją...
Samo stało się e-commerce'em po prostu, tak. Pod własnym brandem.
To raz, a dwa, produkty. Mhm. Swoją spedycję.
Tak.
Swoje uniezależnienie się.
Ale też swoje paczkomaty słyszałem, że będą robić
tak,
też.
Tak. Więc jakby to widać, że jakby no przejmują coraz większy jakby... część tego tortu, na który składa się, powiedzmy, kwota, którą wydaje klient.
Tak, ale w tej naszej rozmowie padły dwa słowa, słowo pomysł i słowo budżet, i to de facto mi się łączy z jednym z praw marketingowych, że nawet najlepszy pomysł bez budżetu na egzekucję nie ma szans w porównaniu do tego, że średni pomysł z milionem...
jest lepszy niż bardzo dobry bez miliona,
bez
nie?
Bez pieniędzy, tak. Więc generalnie właśnie pytanie, czy macie budżet na to, żeby wasze
właśnie, skąd
biznesy...
bierzesz hajs? Mama nadal finansuje te rozrywki? Czy
po prostu nadal, na przykład... nadal ona rachunki opłaca?
Czy masz na przykład, bo ja się pochwalę, ja na przykład jak, bo to co mówiłem już w podcaście, że ja wszedłem do biznesu, bo mama zachorowała, miała raka i musiałem wejść, jakby pomóc ratować rodzinny biznes, jakby to była moja optyka, nie? Tej całej sytuacji. Natomiast drugi biznes, który zakładałem, to był biznes, który stworzyłem trochę tak było, można powiedzieć, w metodyce startupowej. Czyli wiesz, miałem pomysł, tak, ale nie miałem pieniędzy na to, żeby go w pełni pełni zrealizować. Zatem założyłem spółkę ZO, znaczy pomyślałem o spółce ZO jako formie prawnej, no i oczywiście znalazłem inwestorów i w sumie w tej spółce miałem zaledwie 13%, ale w sumie mieliśmy ponad 200 tysięcy w 2006 w budżecie dorozwojowym. Wiesz, i teraz pytanie, z czego ty będziesz finansował te swoje nowe pomysły? Właśnie będziesz miał nowy model, tak? Będziesz miał inwestorów, będziesz czy...
To znaczy, to zależy, bo to zależy, jaki biznes i jaka skala, jaki będzie potrzebny do tego budżet, ale właśnie w ramach tego świętego Graala, który ma się tak, że tak powiem, gdzieś tam przeistoczyć. Również jest małe budżetowanie. Ten pomysł, który gdzieś tam chodzi mi po głowie, nie wymaga dużego budżetu.
Jakie perpetuum
mobile? Co znaczy nie wymaga małego budżetu? Bo ja, przepraszam, że tak pytam, ale jestem z Poznania, lubię o pieniądzach rozmawiać.
Do 100 tysięcy złotych.
Okej.
Do 100 tysięcy złotych.
To naprawdę niedużo.
Tak. Natomiast faktycznie, no, duża, powiedzmy, organizacja, no, pomaga w tym, że kolejny biznes może nie wypalić i nie jest, nie ma tego, nie ma tej tragedii. Też nauczyliśmy się również tego, żeby odcinać pewne projekty na określonym stadium, kiedy widać, że to już nie pociągnie.
Ile dajesz sobie miesięcy na to? Średnio według Lindstroma, ja cytuję takie wyniki badań, że mniej więcej po 3 miesiącach padają tematy, bo na przykład nie dowiozły jakieś KPI kluczowych.
Nie, to my trzymaliśmy po ponad rok.
Ponad rok,
a taki najbardziej, który nas pociągnął, to nawet 2 lata, no. I to nas najwięcej nauczyło, że było trzeba faktycznie
szybciej.
Już po roku zadecydować i byśmy zaoszczędzili sporo pieniędzy.
Ja pamiętam, jak właśnie na szkoleniach opowiadałem jako taką anegdotę, nie? Że 97% nowych biznesów w Japonii po 3 miesiącach jest kilowanych, nie? No bo nie dowozi, nie? I mówiłem, jeżeli masz...
Tak jak 97% nowych związków.
W Japonii? Nie wiem, nie śledzę tego.
To jest statystyki z Tindera.
Nie wiem, czym ty się interesujesz, moja droga. Ale opowiadałem to jako anegdotę, na zasadzie, jeśli ktoś by dawał wam robotę jako brand manager, na przykład w Japonii, w Tokio, to kupujcie w 2 strony i raczej nastawcie się na zwiedzanie, bo niezależnie od tego, co pójdzie, to za 3 miechy wracacie, nie? Więc co zwiedzisz, to twoje, nie?
Tak, tak.
Więc to być może też jakaś taka, wiesz, do przemyślenia kwestia. A nie myślałeś w ogóle o tym, żeby założyć w ogóle, bo nie wiem, jaka będzie formuła prawna, nic nie wiem o tym, to jest taka teraz na żywo rozmowa.
To jest taka enigmatyczna faktycznie z mojej strony, ale też jeszcze chodzi o finansowanie.
Ale tylko chciałem właśnie zapytać, nie myślałeś o właśnie formie jakiejś takiej, która pozwoli ci inwestorów pozyskać, żeby...
Tak. To właśnie chciałem rozwinąć właśnie, że również widzę dużą szansę właśnie wchodzenia w spółki z innymi osobami, z którymi...
Z kapitałem.
Tak. I niekoniecznie, tak jak kiedyś byłem przekonany do tego, że muszę mieć minimum 50% w danej działalności, tak teraz widzę, że nawet 30%, 20% będzie mnie satysfakcjonowało, jeżeli będziemy mówili o czymś, co ma...
Odpowiem ci, co możesz zrobić. Chcesz?
No, chętnie.
Już się boję.
Nie bój się. Ja to rozkminiłem już, nie? Kiedyś tam. Ale to też nie jest doskonałe rozwiązanie. Uważam, że jednak...
Znaczy jest jeszcze...
Akcjonariat jest bardzo ważny, bo ja miałem problemy później. Musiałem wyjść z tej spółki, dlatego że mieliśmy problemy zarządcze. Ja miałem 13-procentowy udział z moją wspólniczką wtedy. Byliśmy kluczowi, bo byliśmy też członkami zarządu. Ja byłem prezesem, ona była wice. I nie mieliśmy oczywiście własnego kapitału, żeby mieć ponad 50% według planowego, no, jakby budżetu, który chcieliśmy pozyskać z tego rynku. Mieliśmy w sumie tam 26, ale za to mieliśmy uprzywilejowane udziały, więc na walnym mieliśmy, my jak byliśmy dogadani, to mieliśmy 51%. Czyli okay. Głosy na walnym, okay. Czyli możesz mieć mniej, rozumiesz, tak?
Tak.
Kluczowe jest to, żeby ktoś ci uznał te uprzywilejowane głosy w regulaminie, tak, tego zarządu, czy tam w tej umowie spółki, ale z drugiej strony też, jeżeli będziesz miał wspólnika, a się nie dogadacie, a myśmy w pewnym momencie mieli jakieś tam tarcia o kierunki rozwojowe, no to okazało się, że to moje 13%, które nawet uprzywilejowane dawało 26%, nie wystarczy, żeby na walnym było tak, jak prezes zarządził, nie?
Tak,
czy tam wymyślił.
Tak,
nie?
Żeby przegłosować. To prawda. Natomiast są jeszcze inne rzeczy w postaci finansowania, bo są i anioły biznesu, tak. I są też pomysły typu odrączone płatności, które uda się uzyskać, jeżeli ktoś faktycznie mocno wierzy w twój biznes i to jest oparte na handlu. Także tych wachlarza, tych możliwości finansowych, wydaje mi się, że w porównaniu do tego, co było kiedyś, jest teraz naprawdę sporo i myślę, że kapitał na rozpoczęcie swojego pomysłu stanowi coraz mniejsze wyzwanie.
No moim zdaniem w ogóle nie jest dzisiaj. Moim zdaniem, przepraszam, Karola, wejdę w słowo, moim zdaniem dzisiaj w ogóle nie jest problemem, bo ja na przykład w 2006 te 200 ponad tysięcy zebraliśmy z rynku, słuchajcie, w 3 tygodnie. to jest ekspres. A dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Wtedy ludzie musieli własne pieniądze inwestować. A dzisiaj możesz na przykład, nie wiem, bo z uwagi na to, że jest takie prawo podatkowe, to możesz na przykład jako spółka z o.o. nie płacić podatku pod warunkiem, że inwestujesz na przykład w rozwój w inne na przykład spółki. Na przykład nasi znajomi, którzy mają spółki z o.o. bardzo często mówią o tym, że nie płacą podatku, ponieważ na przykład zysk przeznaczają na inwestycje w jakieś tam startupy, nie? Więc tu ci podpowiadam na przykład, że być może jak będziesz chciał gdzieś tam myśleć o rozwoju kapitałowym takiej organizacji, to oczywiście właśnie od razu pójść w stronę formuły prawnej, która pozwoli tobie na przykład być może nawet nie myśleć o spółce z o.o., tylko uwaga, spółce akcyjnej, nie? Żeby można było głębiej to pociągnąć finansowo, nie? I to masz for free w tym podcaście.
Dziękuję bardzo. Spółka akcyjna jest trudną formą, bo...
Ale już jest tańsza niż była kiedyś. Już jest tańsza niż była kiedyś. Upraszczają te rzeczy.
Tak, to prawda, to prawda, to prawda. No i też...
Ale może spotkajmy się i porozmawiajmy, kiedy Nowy Ład wejdzie w życie. Bo my teraz sobie tak mówimy o czymś, co za chwilę może w ogóle...
Kiedy JDG będzie najmniej opłacaną formą działalności.
Mariuszowi mina zrzedła, dlatego tak. To jest taka cisza w jego mikrofonie.
Nie, po prostu zwyczajnie staram się jakby pozwolić wam też coś powiedzieć w tym. Zaróbcie na swoją dniówkę, nie? Znaczy ja też...
Ty dałeś protipa, więc już zarobiłeś, tak?
Tak. Ja już zarobiłem, teraz wy,
nie? Ale to już za chwilę może być nieaktualne, więc wiesz, ta akurat wskazówka w tym momencie może być niewiele warta.
Też jesteśmy dzisiaj na takim etapie myślenia, co to dalej zrobić jakby z formą prawną, bo wiadomo, Polski Ład i tak dalej, to jest, jak to niektórzy nasi przyjaciele też na JDG mówią, Polski Wał.
Tak.
Albo Nowy Łagr.
Nowy, tak? To nie słyszałem, ale też mi to pasuje, nie? Więc wiadomo, nie? Że tutaj trzeba będzie myśleć, natomiast nie jest to oczywiście nigdy tak proste, jakby się wydawało, bo są też już różne niuanse, które już tak tą łyżkę dziegdziu dokładają do tego wszystkiego.
Ale
nie?
Też mamy jeden pomysł działalności właśnie związanej z tym Nowym Ładem, że też można na tym zarobić. Ale tutaj nie chciałbym zdradzać jakby szczegółów tego projektu, ale też się da zarobić na takich niezbyt rozsądnych decyzjach rządu państwa. Tyle powiem.
Zainspirowałeś, zaciekawiłeś.
No. Już pani tutaj z ZUS-u, bo mam taką jedną słuchaczkę, która w ZUS-ie pracuje, ale nie dlatego, żeby się czegoś dowiedzieć o tym, jak ZUS-u sprawni, tylko po prostu dojechać tych naszych...
Już jest kontrola w firmie, tak?
Paweł, czekaj, jeszcze powtórzę nazwisko.
Dostałem SMS-a właśnie, wchodzą.
Ta pani ma z nami sztamę, my odpowiednie pytania zadajemy, a ona potem ma tylko, wiesz, dowody w odcinkach.
Na afiliację.
Okay, no to MUNIP to.
Na afiliację jesteś.
I adres jeszcze, podaj adres, żeby nie musiała szukać.
Nie, po NIP-ie już tam dojdzie. No.
Dobra, słuchaj, Pawle, ja jeszcze dosłownie na koniec naszego dzisiejszego podcastu. Powiedz mi, z perspektywy twojego takiego doświadczenia zawodowego, gdybyś miał dać naszym słuchaczom jakieś takie 3 tipy od ciebie, to co by to było, tak? Które wpłynęły na przykład najbardziej pozytywnie na twój biznes?
Myślę, że przede wszystkim to, co powiedziałem, czego żałowałem, tak? Czyli edukowanie się i to nie tylko jakby w obszarze, powiedzmy, marketingu, ale w obszarze i samorozwoju, i kwestii związanych z prowadzeniem biznesów. Im więcej czytasz, tym więcej zyskujesz. To na pewno. No, oczywiście dla mniej, że tak powiem, zagorzałych czytelników również pewne podcasty na YouTubie są bardzo inspirujące, właśnie dotyczące biznesu. Także na pewno ten aspekt edukacyjny jest czymś, co jest twoim kapitałem, więc to na pewno. Również to, żeby gdzieś nie myśleć tak efemerycznie, właśnie, że na krótką metę, krótkotrwale, czyli że ten biznes musi się spiąć właśnie w tych 3 miesiącach, bo inaczej nie dam rady, tak? Tylko rozłożyć sobie, dać sobie pewien bufor, przewidzieć pewne przeciwności, bo to tak jak w życiu, nie wszystko idzie jak spłatka, tak? Więc są pewne trudności, które trzeba gdzieś tam przeciwstawić się nim, więc to na pewno jest druga rzecz. A trzecia rzecz, odpowiedni dobór, tak, zespołu, osób, współpracowników, który czy nawet to nie muszą być współpracownicy, to mogą być również firmy, które są na outsourcingu, z którymi współpracuje się, żeby ich odpowiednio dobrać, żeby to byli dla ciebie zawsze tym wsparciem, a nie ciągnęli cię gdzieś do dołu. Także te 3 rzeczy i może 4 taka wisienka na torcie, to pracowitość. To na pewno, bo własny biznes to nie tylko fajnie wygląda i fajnie się słyszy i tak dalej, ale to każdy, kto prowadzi własną działalność, wie, że to nie zawsze zamyka się w 8 godzinach i to trzeba wziąć pod uwagę.
Czyli to nie jest 4-godzinny tydzień pracy?
No nie. Znaczy umiesz
dwugodzinny.
Tak.
My wczoraj skończyliśmy pracę o 9 pewnie, bo wiesz, tu w firmie oczywiście byliśmy zwyczajowo tam do 4:30, bo wiadomo, taką mamy marszrutę, bo żłobek i tak dalej, ale potem jeszcze pracowaliśmy z klientem, który był w Irlandii, a mają inną strefę czasową, a oni skończyli z kolei swój dzień pracy i mogli z nami, wiesz, przejść przez temat. Tak, więc zaczęła się rozmowa o bodajże
w pół do ósmej
ze spóźnieniem i do 21:00, wiesz, też robota, nie? I też właśnie też myślę sobie, że ten czynnik taki związany z tym dupogodzinami też, nie?
Tak.
W tym biznesie jest często pomijany, a widzi się tylko te zewnętrzne oznaki jakiejś tam prosperity na przykład, nie? A nie wszyscy są gotowi na przykład na to, żeby ciągnąć w tych godzinach. Ja pamiętam, jak kiedyś żeśmy sobie żartowali, że jeden z twoich pracowników, gdzieś tam coś komentowaliśmy i śmialiśmy się trochę, że no tak, to miękkie pokolenie, bo my już od 6 rano coś tam ogarniamy, nie?
Tak.
No, oczywiście wiadomo, nie? Inna optyka, wiadomo, nie? Paweł, a jeszcze mnie taka jedna rzecz interesuje. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz z utrzymaniem takiego trochę balansu, bo to też jest istotne. Czy jest coś takiego jak life-work balance w twoim przypadku? A jeżeli jest odrobina przynajmniej, to co tam tą strefę zawodową balansuje? Jak ty sobie radzisz z utrzymaniem bycia, wiesz, ciągle gotowym do tej ilości pracy?
To znaczy, no, zdarzają mi się gorsze dni, nie ukrywam. Czasem zdarza mi się zachorować. To są rzeczy, które są gdzieś tam wpisane w większą ilość stresu i tego, co z tym związane. Natomiast właśnie od, myślę, że pół roku, roku gdzieś mocno staram się odcinać od tematów zawodowych po powrocie do domu, czyli nie włączać już komputera, laptopa i tak dalej. Bardziej skupić się na rzeczach właśnie, jeżeli jest ładna pogoda, wyjście na rower, spacer. Tutaj sport zdecydowanie mocno dużą rolę odgrywa, bo powoduje pewne rozluźnienie, rozładowanie i upust tym powiedzmy gdzieś tam gorszym wiadomościom, jeżeli takie nastąpiły, jeżeli są lepsze, no to tym bardziej się człowiek jeszcze bardziej cieszy, więc ma jeszcze więcej energii. Więc to są takie rzeczy, które uspokajają. Też właśnie staram się przed snem nie korzystać z wszelkich nadajników, powiedzmy, światła niebieskiego, czyli ekranów, bo to też nie powoduje lepszego snu. Także taka higiena, powiedzmy, poza pracą, no, występuje, ale jeszcze może nie w takim stopniu, jakim bym chciał, ale na przykład jeśli chodzi o godziny pracy, to zazwyczaj teraz się zamykam w 8 godzinach pracy. Także staram się domykać do tych 8 i resztę przeznaczać dla siebie.
Super. No i z tym optymistycznym przesłaniem pozostawimy naszych drogich słuchaczy chyba, prawda?
Tak, bo nawiązując do tego, co powiedział Paweł i do tej pierwszej nauki, która płynęła na sam koniec odcinka, czyli do tego, by edukować się stale, to pamiętajcie, że najlepiej się uczyć na cudzych błędach, nie na własnych, więc jeżeli Paweł wam już powiedział, co u niego się sprawdza, co przepracował u siebie, co powodowało u niego gorsze stany, to już teraz wie, że to dbanie o tą właśnie sferę fizyczną i odcięcie się od spraw zawodowych po godzinach pracy jest mega istotne.
To jeszcze dodam, pozwolę sobie dodać, że właśnie jedną z rzeczy, którą dopiero późno, bardzo późno odkryłem, to była właśnie kwestia strategii marketingowej i tutaj ukłony w stronę właśnie autorów bardzo dobrego kursu, czyli Mariusza i Karoliny, którzy bardzo fajnie ujęli to w swoim kursie ABC strategii marki. I powiem bez tutaj żadnego, bez żadnej prowizji.
Nie było to zapłacone, nie? Ale słuchamy.
Bardzo mocno mi to pomogło zrozumieć właśnie percepcję postrzegania marki, brandu, filary silnej marki, czy właśnie kwestie dotyczące samego badania, właśnie insightu konsumenckiego. Także tam jest naprawdę sporo takich informacji, których wcześniej gdzieś tam pomijałem z tego tytułu, że właśnie jestem bardziej osobą performance'ową i ukierunkowaną w stronę właśnie wyników, a niekoniecznie rozpoznawalności marki i jakby zadbania o to, żeby ta marka miała na przykład key message, czy brand values, czy Artybisy.
Super, bardzo nam miło. To faktycznie nie było zapłacone.
I nawet nieplanowane.
Nieplanowane, tak.
To może jakąś zniżkę dajcie.
Damy naszym słuchaczom. Ty już dostałeś wszystkie swoje zniżki, jakie mogłeś dostać.
Dziękuję, doceniam.
Ale jeżeli chcesz kupić kolejny dostęp do kursu, to jak najbardziej z kodem rabatowym, tak hasłem podcast, pisane przez C, przy składaniu zamówienia obowiązuje właśnie upust 15% dla każdego.
Tak, dla każdego naszego słuchacza, oczywiście. Drodzy, było nam naprawdę bardzo miło, Pawle, z tobą porozmawiać. Wam, drodzy, dziękujemy, że z nami byliście przez tą godzinę. No i oczywiście już teraz zapraszamy was do następnego odcinka Wyższego Poziomu Marketingu.
Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję również.
Ja jeszcze tylko powiem, że naszym miłym gościem dzisiaj był Paweł Fliske z grupy Reflect Group, znaczy z firmy Reflect Group, która ma bardzo ciekawe produkty w swojej ofercie. A wiemy to, bo pracujemy z Pawłem bardzo blisko. Do usłyszenia.
Dziękuję również. Do zobaczenia.
Dzięki.